Tu może zacznę od pewnego przykładu. Pewien brat kiedyś się do mnie żalił, że mówi tak. Jeżeli bracia z Rady Zboru chcą podkreślić swój autorytet, to mówią w moim zborze, że oni są starszymi zboru. Ale jeśli ja pytam, czy oni spełniają kwalifikacje biblijne, to wtedy oni mówią, no cóż, jesteśmy tylko członkami Rady. Więc pytanie, czy Rada Zboru, Rada Starszych, to mają być ludzie spełniający kryteria biblijne, czy nie? Moja odpowiedź jest prosta. Przy wyborze braci na starszego lub diakona nie jesteśmy skazani na domysły. Nie musimy sami ustalać kryteriów. Słowo Boże podaje konkretne wymagania w stosunku do osób, które mają pełnić służbę w charakterze starszego lub diakona, ewentualnie diakonisy w lokalnym kościele. Przedstawiono je w pierwszym liście do Tymoteusza, 3 rozdział, wersety 1-13 i w liście do Tytusa, 1 rozdział, 5-9. Spróbujemy je omówić w systematyczny sposób. Zacznijmy od kwalifikacji biskupów, czyli starszych. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 1 powiada tak. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Oczywiście musimy sobie wyjaśnić, że biskup to także starszy. Biskup i starszy w pierwszym wieku oznaczało to jedną i tę samą funkcję, o czym świadczy list do Tytusa, 1 rozdział, werset 5, gdzie mówi Paweł do tego swojego delegata na Krecie, pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. A potem w wersecie 7 mówi o takim starszym, biskup bowiem jako włodarz Boży. A zatem logiczny jest wniosek, że biskup i starszy to jedna i ta sama osoba. Z tym, że greckie słowo episkopos, które jest spolszczone jako biskup, znaczy doglądający, stróż. Oznacza to funkcję, pracę, którą wykonuje ten człowiek. Natomiast greckie słowo presbiteros, starszy, oznacza dojrzałość duchową takiego brata. Że to nie jest ktoś nowo nawrócony, że to jest ktoś, kogo zbór traktuje jako brata dojrzałego w wierze, brata, na którym można polegać, znającego Słowo Boże, żyjącego przykładnym życiem. Wykonuje taki człowiek piękną pracę, pokornie usługuje ludowi Bożemu. Uważa się, że praca z ludźmi jest jedną z form pracy najbardziej stresującej, najtrudniejszej, wiążącej się z wyzwaniami największymi w życiu człowieka i też powodującymi niekiedy zniechęcenia pewne. I Ewangelia Mateusza mówi, że ta funkcja, jaką możemy spełniać w Kościele, to przede wszystkim usługiwanie. Pan Jezus mówi, ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech będzie sługą waszym. I podał siebie za wzór, podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. 20 rozdział Ewangelii Mateusza od 26 do 28. Zatem jest to usługiwanie, nie jest to jakaś pozycja jakiegoś księcia Kościoła, który jeździ luksusowym samochodem, mieszka w jakiejś luksusowej rezydencji. To jest przede wszystkim pokorny sługa ludu pańskiego. I przejrzyjmy systematycznie cechy takiego człowieka, którymi trzeba się kierować przy wyborze takiego brata. Ale też może odświeżmy sobie, czy nadal spełniamy te wymagania. 1 do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 2. Biskup zaś ma być nienaganny. To znaczy nie może na nim ciążyć żaden uzasadniony, poważny zarzut. Nie jest bezgrzeszny, ale gdy popełni błąd, potrafi się do niego przyznać i naprawić zło. 1 list do Tesaloniczan, 2 rozdział, werset 10 mówi, jakimi byli apostołowie i niech to będzie dla nas wskazówką. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. A apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale w wersecie 16 powiedział publicznie, przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. I mnie zdumiał kiedyś, drodzy bracia, przykład pewnego pastora z Poznania. Był na obozie chrześcijańskim i podszedł do pewnej siostry i powiedział, ja cię bardzo, siostro, przepraszam, bo źle o tobie myślałem. Nie, że źle mówiłem, ale przeprosił ją za to, że miał o niej niewłaściwe myśli. Widać, że ten człowiek nie patrzył na pozory, że on dobrze wypada w czyich oczach, ale patrzył, jak to wygląda przed Bogiem. Czy on jest do końca szczery przed Bogiem? Czy on naprawdę tak podchodzi, żeby być do końca w porządku? I w Tytusa 1:6 jest zupełnie podobne wymaganie o starszych, że mają być nienaganni. Kolejne wymaganie to jest wymaganie, które dzisiaj w kościołach ewangelicznych zaczyna być powodem dyskusji. Mąż jednej żony. Oczywiście, jeśli jest żonaty, kawaler też może być biskupem, czyli starszym. Nie musi być koniecznie żonaty. Podobnie człowiek żonaty może być biskupem, ale bezdzietny. Niektórzy po prostu nie mają dzieci, a mimo to się kwalifikują. Podstawowy sens mąż jednej żony jest taki, że na pewno ma tylko jedną żyjącą żonę. Na pewno nie jest bigamistą, bo to oczywiste, to jest ścigane przez prawo, ale też nie jest kimś, kto się rozwiódł i żyje w kolejnym związku małżeńskim. Powiem wam szczerze, według mojego sumienia tak to rozumiem, że nie może być starszym nikt, kto nawet rozwiódł się przed nawróceniem i przed nawróceniem wszedł nowy związek. Oczywiście, drodzy, tu musimy jedno sobie powiedzieć. Bóg przebacza komuś, kto się nawraca. Człowiekowi Bóg jest w stanie bardzo wiele wybaczyć. I my takiego brata nie powinniśmy odrzucać. To się nawrócił, a wcześniej był w cudzołożnym związku. Nie powinniśmy go odrzucić, jeżeli już w takim stanie wchodzi nieraz z wieloletnim stażem w tym drugim małżeństwie. Nie powinniśmy go odrzucać. Nie chcemy być legalistami. Łaska to jest coś cudownego, co jest w stanie podnieść takiego człowieka i przybliżyć mu Bożą miłość. I my go nie odrzucamy, my go przyjmujemy jako brata. On może pewne prace też zboże nawet wykonywać. Ale żeby być starszym, to nie każdy się na to nadaje, drodzy. To jest reprezentowanie Boga wobec ludu Bożego, a czasem reprezentowanie ludu Bożego też wobec władz na zewnątrz, wobec społeczeństwa. Więc nie każdy może taką funkcję pełnić. To może być kochany brat. On może być nawet lepszy od niejednego pod pewnymi względami, który żyje cały czas w jednym związku małżeńskim. Ale wymagania biblijne są jasne i nie powinniśmy ich naruszać. Idźmy dalej, drodzy, w tych wymaganiach. Myślę, że więcej dyskusji będzie dalej toczonych, bo Rada Kościoła też przygotowała odpowiedni dokument, jak wiemy, więc dalej będzie to omawiane. Nie będę się na tym za długo zatrzymywał. Kolejna cecha takiego brata to trzeźwy. Z greki, jakby przetłumaczyć, to znaczy znający umiar w nawykach, czyli w jedzeniu, piciu, w jakichkolwiek nawykach, nawet w siedzeniu przy internecie, w czymkolwiek. To znaczy taki człowiek, który unika skrajności w życiu, jest taki zrównoważony w różnych takich swoich codziennych czynnościach, ale też w sprawach duchowych. Nie traci fizycznej, psychicznej ani duchowej orientacji, jest zawsze stateczny i zrównoważony, a jego sposób myślenia nie jest zaćmiony. Jest spokojny i opanowany w każdej sytuacji. Przynajmniej stara się takim być. O tym mówi pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, od 6 do 8. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi, albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Prawdziwy mąż wiary, nadziei i miłości będzie też człowiekiem trzeźwym. Zgodzimy się z tym? I myślę, że takim jest prawdziwy starszy. Dalej czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, że jest to człowiek umiarkowany, dosłownie z greki rozsądny, to znaczy rozważny, mądrze oceniający, roztropny. Czyli znamy na przykład werset, który mówi, że z umiarem ma o sobie myśleć, czyli nie być zarozumiałym, o czym mówi list do Rzymian, 12 rozdział, werset 3. Dalej, nie jest to człowiek roztrzepany lub frywolny, jest poważny, gorliwy, wnikliwy oraz dyskretny. Jest prawdziwie pokorny, traktuje łaskę jako dar, w myśl listu do Efezjan, 2 rozdział, werset 8, że łaską zbawieni jesteście i to nie z was, Boży dar, tak, nie z uczynków, ale i jako zobowiązanie, gdzie Tytusa, 2 rozdział, 11 i 12 werset mówi, że łaska Boża naucza nas, abyśmy wstrzemięźliwe, pobożne życie prowadzili. Także jest to taki, krótko mówiąc, rozsądny człowiek. Dalej, czytamy przyzwoity, dosłownie uporządkowany. Ma porządek w swoich zwyczajach, zamiłowanie do porządku, dobrze ułożony. Jego styl życia jest ozdobą Ewangelii. Napisano o sługach, którzy w tamtych czasach byli niewolnikami tak naprawdę w Cesarstwie Rzymskim, że ich cała postawa ma być ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga, Tytusa 2:10. I ubiór, mowa, wygląd domu i biura, sposób załatwiania spraw przez takiego starszego odznaczają się porządkiem i przyzwoitością. Krótko mówiąc, chrześcijański dżentelmen w każdym calu. Taki dobrze ułożony człowiek. Dalej, gościnny. Z greki to znaczy dosłownie miłujący obcych. Trzecia Księga Mojżeszowa zawiera taki ciekawy fragment, który już Bóg Izraelitom zalecił, jak mają się ustosunkować do ludzi obcych pośród siebie. 19 rozdział 33 i 34 werset. Jeżeli w waszej ziemi zamieszka z tobą obcy przybysz, nie będziesz go gnębił. Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec spośród was samych. Będziesz go miłował jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przebyszami w ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. A zatem miłość do tych, których spotykamy, którzy przychodzą do nas do domu. List do Rzymian, 12 rozdział 9, 10 i 13 werset pokazują, co jest źródłem takiej gościnności. Miłość niech będzie nieobłudna. I dalej werset 10. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Werset 13. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. A zatem nieobłudna miłość bliźniego pobudza starszego do bycia gościnnym, do tego, żeby jego dom był nieraz schronieniem dla ludzi, którzy potrzebują dobrego słowa, dobrej rady, modlitwy, czy też towarzystwa ludzi wierzących, kogoś dojrzałego, kogoś budującego. Jak wiemy, Pan Jezus powiedział, że po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I taka miłość nie jest też stronnicza. List Jakuba mówi, że niektórzy chrześcijanie mieli tendencję wyróżniania bogatych, a gardzenia ubogimi. Prawdziwy starszy zboru będzie przyjmował każdego, kogo Bóg prowadzi do Chrystusa. Nie będzie faworyzował bogatych, nie będzie poniżał ubogich. Będzie bezstronny, będzie patrzył na serce, na to, jak ten człowiek podchodzi do spraw Bożych. Kolejna cecha starszego, dobry nauczyciel, dosłownie zdolny do nauczania. List do Tytusa szerzej to omawia, Tytusa 1:9, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Czyli co można powiedzieć o starszym? Trzyma się prawowiernej nauki, czyli co? Dobrze zna Biblię, ma sprecyzowane stanowisko teologiczne, w pełni ortodoksyjne, tak? Prawowierne. Potrafi zarówno zachęcać za pomocą Pisma Świętego, jak i demaskować błąd i przeciwstawiać się heretykom. Niezależnie od tego, jaka to będzie herezja, potrafi im się przeciwstawić. Potrafi zająć stanowisko. Nie musi być błyskotliwym, charyzmatycznym nauczycielem wcale. To wcale nie jest to powiedziane, że to musi być jakiś orator. Potrafi jednak przedstawić i biblijnie uzasadnić prawdy wiary, czy to w zborze, czy podczas ewangelizacji, czy też w rozmowie duszpasterskiej. Musi umieć głosić Słowo Boże, przedstawić biblijne nauki, zdrowo je uargumentować, wyjaśnić. A wcale nie musi być to człowiek bardzo wymowny, taki już naprawdę mówca jakiś bardzo wybitny. To nie o to wcale chodzi, bo nie każdy też ma taki dar. Nie każdy w Radzie Zboru będzie miał taki wielki talent do przemawiania. Kolejna rzecz, nie oddający się pijaństwu. Pierwszy do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 3. Nie chodzi tutaj, jak widzimy, o całkowitą abstynencję, ale fakt jest faktem, że człowiek, który zbyt długo przesiaduje przy winie, wypija za dużo i nie panuje nad tym, nie może być biskupem. Czytaliśmy już dzisiaj list do Efezjan. Nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. Dosłownie stale napełniajcie się duchem. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział, pokazuje, że dziecko Boże musi unikać takich rzeczy, które kojarzą się ze starym życiem. Pierwszy Piotra, 4 rozdział, od 1 do 3. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, Gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Także to nie są rzeczy dla nas. Trzeba pamiętać też zagrożeń, jakie niesie alkohol. Kiedyś mój znajomy, któremu pomagałem wyjść z alkoholizmu, powiedział mi coś takiego. Najpierw człowiek sięga po kieliszek, potem kieliszek sięga po kieliszek, a na koniec kieliszek sięga po człowieka. I dużo w tym prawdy. Alkohol jest zwodniczą siłą, o czym mówi Księga Przypowieści, i może człowieka pociągnąć ku zgubie. W naszym kraju warto też rozważyć, czy nie jest wskazana abstynencja w imię miłości bliźniego i dobrego świadectwa. Ja nie mówię, żeby to narzucać legalistycznie, ale czy nie powinniśmy dać wysokiego standardu, skoro w naszym społeczeństwie jest to ogromny problem. List do Rzymian 14:21 daje tu nam wskazówkę. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Tam był kontekst może inny, ale jeśli byśmy naprawdę byli dojrzałymi ludźmi, to wiemy, że jeśli zaprosimy brata do siebie, który miał problem alkoholowy, to nie może tam być postawione wino, nawet do obiadu, żeby nie zgorszyć takiego człowieka. Nie? Także musimy być dobrym świadectwem. Pokażmy, że potrafimy spędzać wolny czas bez alkoholu. Myślę, że warto podwyższyć sobie standardy ze względu na upadek, do jakiego prowadzi alkoholizm w naszym społeczeństwie. Kolejna rzecz, nie zadzierzysty, lecz łagodny. Dosłownie nie awanturnik, ale życzliwy. Nie jest skłonny do bicia lub agresji słownej. List do Rzymian mówi właśnie na ten temat. 12 rozdział od 17 wersetu. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I tak dalej. Także powinniśmy być ludźmi pokojowo nastawionymi. Wtedy spełniamy te kryteria. List do Efezjan mówi też, 4 rozdział, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Tu nie chodzi tylko o przekleństwo, ale o niewłaściwe słowo, które może zranić, zgorszyć. Ma tylko takie słowo wychodzić, jak czytamy w Efezjan 4:29, które jest dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I zauważmy, że ten zwrot nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie awanturnik, ale życzliwy, pada w kontekście pijaństwa. Często człowiek, który ma słabość do alkoholu, agresywnie się zachowuje. Bardzo często alkohol wytwarza takie reakcje. Starszy ma być też łagodny, gdyż w pracy w kościele potrzebna jest wyrozumiałość, cierpliwość i gdy trzeba nawet ustępliwość. List Jakuba też zawiera takie wskazówki, bardzo cenne, warto do tych słów wracać. 3 rozdział od 13 wersetu, ja przeczytam tylko fragment, werset 13. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. I dalej 17. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, a następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Na pewno biskup czy starszy nie może być człowiekiem agresywnym, jakimś takim skłonnym do konfliktów. My mamy okazywać wszelką łagodność wszystkim ludziom, jak mówi Tytusa 3:2. To nie znaczy, że czasem nie trzeba być stanowczym. Pan Jezus był najłagodniejszy ze wszystkich, ale kiedy chodziło o chwałę Jego Ojca, potrafił zająć stanowcze stanowisko. Także i my czasami będziemy musieli, ale to wszystko w zdrowym duchu. Kolejna cecha, nieswarliwy, bardzo koresponduje z tym, co przed chwilą mówiłem. Dosłownie niewojowniczy, czyli starszy nie jest kłótliwy, nie wdaje się w spory z byle powodu. Nie upiera się przy swoim, gdy nie chodzi o prawdę biblijną. Bo gdy chodzi o prawdę biblijną, to nie możemy ustępować. Gdy ktoś nam mówi, wiesz, może jednak tego piekła nie ma. No tak, bracie, może ty tak myślisz. No nie, tutaj już nie możemy być tutaj łagodni. Tu musimy już stanowczo powiedzieć, słuchaj, tu odchodzisz od Słowa Bożego. Słowo Boże wyraźnie mówi. Pan Jezus, który był najbardziej miłosierny, najwięcej mówił o piekle. Nie lekceważmy tego. Także tutaj nie możemy ulegać. Drugi list do Tymoteusza mówi jednak, jak trzeba postępować z tymi, którzy próbują nas wciągnąć w spory. Drugi do Tymoteusza, drugi rozdział 23. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Także unika sporów biskup i cierpliwie poucza krnąbrnych. Ale jak wiemy z innych tekstów tu niewymienionych, czasami musi zastosować radykalny krok, jakim jest wykluczenie ze społeczności. Kolejna cecha, niechciwy na grosz, dosłownie nieprzywiązany do pieniędzy. Nie może być materialistycznie usposobiony. Powinien być widoczny u niego w życiu biblijny pogląd na pieniądze i rzeczy materialne. A jaki to jest biblijny pogląd? O właśnie, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. I tak jak mówi też pierwszy list do Tymoteusza, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Szósty rozdział, werset szósty, ten sam list, w którym są wymagania dla starszych. Tam jest napisane dosłownie w Grece, jeżeli zatem mamy wyżywienie i okrycie, poprzestawajmy na tym. Okrycie dotyczy i dachu nad głową, i ubrania. Po prostu umiejętność prowadzenia prostego życia, nie zabieganie o bardzo dużo dla siebie, bo materializm jest takim głodem, którego nigdy się nie zaspokoi. Zawsze jest więcej i więcej do zdobycia. Jest to studnia bez dna, jest to pułapka szatańska, gdzie Paweł pisze, że pogrąża ludzi w licznych, bezsensownych i szkodliwych pożądliwościach. Dlatego nie mamy się wynosić, pokładać nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego udziela. I co tu można jeszcze powiedzieć? List do Tytusa, pierwszy rozdział, werset siódmy, omawia to wymaganie trochę inaczej. Niechciwy brudnego zysku. Paweł mówił, że niczyjej szaty, srebra ani złota nie pożąda. Dzieje apostolskie 20:33. Więc taki mąż Boży, który jest prawy w sprawach finansowych, nie będzie sprzeniewierzał środków kościelnych, będzie rzetelny pod względem stosunku do dóbr materialnych. Ale idźmy dalej. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, czwarty i piąty werset. Przeczytam według przekładu dosłownego. Dobrze kierujący własnym domem, dzieci mające w posłuszeństwie z wszelką godnością. Skoro bowiem ktoś nie potrafi kierować własnym domem, w jaki sposób zatroszczy się o Kościół Boży? Jest to proste wymaganie. Jeżeli ktoś się nie sprawdza w najmniejszej komórce społecznej, jaką jest rodzina, to jak ma przewodzić większej grupie ludzi, prawda? Jeżeli nie potrafi przewodzić rodzinie, trudno mu powierzyć większą grupę. Jeśli chodzi o słowo dzieci tu wymienione, jest to takie greckie słowo, które odnosi się zarówno do dużych, jak i do małych dzieci. Stąd mogą być nieporozumienia. Ale na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza, 5 rozdział, werset 4, jest powiedziane, że jeżeli któraś wdowa ma dzieci lub wnuki, to niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. I to pada w kontekście pomocy materialnej. Więc to muszą być już dzieci, które są w stanie na siebie zarobić w tym kontekście. Co można powiedzieć o tym? List do Tytusa zawiera cenną wskazówkę, równoległe wymagania, tak, podobne. Tytusa 1,6 mówi o takich mężach bożych, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty lub krnąbrności. Przy czym słowo rozpusta to inaczej rozwiązłość, a zatem chodzi o starsze potomstwo w tym wypadku, nie tylko o małe dzieci. Mamy zły przykład arcykapłana Helego, który cały jego ród został odsunięty od kapłaństwa później, prawda? Jak czytamy w księgach historycznych. Dlaczego? Ponieważ on jedynie udzielał łagodnego napomnienia swoim synom, którzy byli dorośli i dokonywali nadużyć na ofiarach pańskich, tak, składanych Bogu, oraz niemoralnie się prowadzili z kobietami służącymi w przybytku. Także zhańbili całą służbę kapłańską. I Heli został przez to odrzucony, że jedynie łagodnie zwraca uwagę swoim synom zamiast podjąć konkretne kroki. Nie jest łatwo wychowywać dzieci i prowadzić rodzinę, ale jeżeli widzimy taki dom, w którym widać taką tendencję, że żona jest uległa mężowi, że dorosłe dzieci kochają ojca i darzą go szacunkiem, to widzimy, że głowa tej rodziny jest dojrzałym bratem, nadającym się na starszego. Kolejne wymaganie. Pierwszy list do Tymoteusza 3:6. Czytamy, że nie może to być dopiero co nawrócony, dosłownie z greki nie nowo zasadzony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. Czasami jest taka tendencja. Pojawia się ktoś w zborze, dajmy mu zajęcie w zborze, to od niego nie odejdzie, zostanie już u nas. Ale często są to osoby jeszcze bardzo niedojrzałe, one potrzebują dużo nauki i nie można od razu ich angażować, bo Biblia mówi, że pycha kroczy przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Szatan przez to zbłądził, jako pierwszy uniósł się pychą, zażądał dla siebie zbyt wiele. I my nie róbmy tego błędu. Biblia mówi, rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, Paweł napisał do Tymoteusza. Nie wyznaczaj nikogo pochopnie do służby. Także trzeba dać czas. Nie ma drogi na skróty, jeśli chodzi o nabycie chrześcijańskiego doświadczenia. Ktoś musi naprawdę dłuższy czas wiernie służyć Panu, żeby mógł być brany pod uwagę na diakona czy starszego. Kolejne wymaganie, pierwszy list do Tymoteusza 3:7. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Biblia Poznańska mówi, żeby nie dostał się na ludzkie języki. Bardzo ciekawy przekład. Chodzi o dobrą reputację w społeczeństwie, wśród ludzi nienawróconych. I tu nie chodzi o to, że ludzie mają szanować nas za to, jakie mamy poglądy, bo nieraz nie zgadzają się z nami, ale że cieszymy się ogólnie dobrą opinią. Jako uczciwi, prawi ludzie, dobra rodzina, dobry pracownik i tak dalej. 2 Koryntian 8:21 mówi, staramy się bowiem o to, co dobre nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Bez dobrego świadectwa w społeczeństwie starszy może być oskarżany przez ludzi, wystawiony na pośmiewisko, szyderstwo i pogardę. Słuszne zarzuty przeciwko takiemu bratu mogą stać się dla niego sidłem. Także to jest bardzo ważna sprawa. Na tym się kończą wymagania w liście pierwszym do Tymoteusza dotyczące starszych, dlatego przechodzimy do Tytusa i wybierzemy te, które nie były omówione tam. Tytusa 1:7 czytamy, niesamowolny, dosłownie niezarozumiały. Samowolny to uparty, uporczywie twierdzi, że ma zawsze rację, nie liczy się z odmienną opinią braci i sióstr, nawet nie bierze jej pod uwagę. Jest nieustępliwy, nie znosi sprzeciwu, jest typem dogmatycznego dyktatora. Pamiętamy Diotrefesa w 3 liście Jana, który nie uznawał apostoła Jana i który dowolnie sobie wykluczał ludzi ze zboru. Zbór dla niego był prywatnym ranczem. Tak nie może być, drodzy bracia. I tutaj 2 list do Koryntian pokazuje bardzo ważną rzecz, 1:24. Nie jakobyśmy byli panami nad wiarą waszą, ale iż jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli, albowiem wiarą stoicie. Starsi są współpracownikami dzieci bożych dla ich radości, a nie panami ich wiary. O tym trzeba pamiętać. Dalsze wymaganie z Tytusa 1:7, nieskory do gniewu. Inaczej opanowany, nawet jeśli z natury ma gwałtowne usposobienie. List Jakuba mówi, że mamy być nieskorzy do gniewu, że gniew nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga, jeśli jest u człowieka. Dlatego naśladujmy Boga, o którym jest powiedziane, że jest nieskory do gniewu. Pamiętamy Księgę Izajasza, która mówi, że Pan Jezus przyszedł zwiastować 61 rozdział rok łaski naszego Boga, ale tylko dzień Jego pomsty, dzień Jego gniewu. Także pamiętajmy, że musi być tu biblijna równowaga. Starszy przede wszystkim musi być łaskawym człowiekiem, nieskorym do gniewu. Naśladuje Boga. Tytusa 1:8. Zamiłowany w tym, co dobre, dosłownie kochający dobro. Jego mowa, działanie i znajomości dowodzą, że kocha dobro i z dala trzyma się od wszystkiego, co podejrzane, wątpliwe lub niewłaściwe. List do Rzymian 12:9 mówi taką bardzo ważną rzecz, w drugiej części tego wersetu. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. A pierwszy do Tesaloniczan 5:22 w Biblii Tysiąclecia jest oddany tak. Wystrzegajcie się wszystkiego, co ma choćby pozór zła. A więc jest to bardzo ważna sprawa. Tu chciałbym zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Że na przykład starszy nie powinien nigdy odwiedzać w pojedynkę samotnej siostry, żeby jej udzielać rady. Zawsze musi być albo z żoną, albo z drugim bratem. Jest to bardzo ważne, żeby zachować prawość pod tym względem, unikać wszystkiego, co jest jakieś wątpliwe. Sprawiedliwy, dalej czytamy. Oczywiście jesteśmy przede wszystkim usprawiedliwieni z wiary, ale Bóg oczekuje od nas, że, jak mówi list do Filipian, pierwszy rozdział, będziemy pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, nie dzięki nam, przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga. Filipian 1:11. I taki sprawiedliwy człowiek, który staje się starszym, ma właściwe zachowanie chrześcijańskie. Jest takim zrównoważonym człowiekiem, właściwie odnosi się do innych, traktuje ich sprawiedliwie, mądrze, roztropnie, potrafi wydawać takie ostrożne, słuszne, dojrzałe opinie w sferze relacji międzyludzkich. Nie jest pochopny do takiego, zaraz, potępiania, uczciwy, sprawiedliwy, boi się Boga, nie wypowiada jakichś takich niesprawiedliwych opinii, krzywdzących. Pobożny, dalej czytamy, dosłownie poświęcony, a więc wolny od zniewolenia grzechem i od obłudy, odłączony dla Boga, przejawiający w życiu świętość. Widoczne jest to w nim, że on naprawdę zrzucił z siebie starego człowieka i przyobleka nowego. I to stale to robi, stając się podobnym do Boga i do Jezusa Chrystusa. Efezjan 4 rozdział od 17-24 pokazuje właśnie to, że już prawdziwe dziecko Boże nie żyje jak świat, że już nie żyje jak kiedyś jako poganin, ale zrzucił z siebie tego starego człowieka i dalej walczy z tym, z tą starą naturą w sobie, a przyobleka nowego. Dalej czytamy wstrzemięźliwy, przekład dosłowny zdyscyplinowany. Wiemy, że owocem Ducha Świętego z Galacjan 5:23 jest wstrzemięźliwość, inaczej opanowanie według innego przekładu. Chcąc być posłusznym Chrystusowi, biskup kontroluje każdą namiętność i pożądliwość. Jak mówi list do Rzymian 8:13, nie o własnych siłach, lecz Duchem Świętym umartwia sprawy ciała, co wymaga od niego współpracy w dziele uświęcenia. Chociaż zmaga się ze swoimi słabościami, ciągotami, skłonnościami do złego, to postępuje zgodnie z radą Pawła z Galacjan 5:16. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej. Tyle wymagania stawiane starszym. Przejdźmy do kwalifikacji diakonów. Musimy sobie wyjaśnić, że diakoni troszczą się o tak zwane sprawy doczesne zboru, a o sprawy czysto duchowe przede wszystkim starsi, czyli biskupi. Te sprawy pomocnicze jednak nie są wcale nieważne. Są niezbędne dla dobrego korzystania z funkcjonowania zboru. Na przykład w pierwszym kościele takich diakonów wybrano, bo była potrzeba zaopatrywania wdów. I oni mieli usługiwać przy stołach, apostołowie zaś mieli zająć się modlitwą i służbą słowa. Diakon nie musi być dobrym nauczycielem. Ale służba diakona jest bardzo cenna w Kościele, bardzo potrzebna. Jest wiele prac pomocniczych, które są niezbędne w Kościele. I zobaczmy, jakie są wymagania. Pierwszy list do Tymoteusza 3:8. Diakoni mają być jacy? Uczciwi, dosłownie godni szacunku, solidni, rzetelni, budzący zaufanie. Tak jak Daniel w 6 rozdziale Księgi Daniela 5 i 6 werset czytamy, że nie znaleziono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Także uważano, że jedynie na punkcie religii jego można mu coś zarzucić. Ale tak, to był bardzo rzetelny i solidny. Dalej, niedwulicowi czytamy, dosłownie z greki niedwusłowni. To znaczy nie mogą mówić sprzecznych rzeczy różnym osobom lub w różnych sytuacjach. Nie mogą być obłudni. Muszą być prostolinijni, szczerzy i konsekwentni. Dalsze wymagania, nienałogowi pijacy i niechciwi brudnego zysku, omówiliśmy w związku z kwalifikacjami starszych. Są to jasne wymagania. Dalej, werset 9. Zachowujący tajemnice wiary wraz z czystym sumieniem. Ich wiara i sumienie muszą być zdrowe i czyste. Tajemnica wiary oznacza prawdę objawioną w Nowym Testamencie. Po prostu znaną. Ale oni muszą ją pielęgnować w sercu. To muszą być ludzie, którzy cenią prawdę, zachowują zdrową naukę w swoim umyśle, w swoim sercu i zachowują czyste sumienie zgodnie z 1 Tymoteusza 1:5, A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Dalsze wymaganie jest zupełnie oczywiste w wersecie 10. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby. To jest zupełnie zrozumiałe, tak jak w podobieństwie Pana Jezusa jest powiedziane: dobrze, sługo dobry i wierny, w małym byłeś wierny, przeto wiele Ci powierzę. Nieraz trzeba dać komuś niewielkie zadania, zobaczyć, obserwować, jak on się z nich wywiązuje, dopiero potem można mu powierzyć większe, jeśli się okazał godny zaufania i wierny. Tak samo z diakonami. Mają się okazać nienaganni w życiu osobistym i publicznym, rzetelnie wykonywać niewielkie nawet służby, jakie im powierzamy, czy zadania, bo kto w niewielkiej rzeczy jest niewierny, ten i w wielkiej będzie niewierny. Kto w małej jest niesprawiedliwy, ten i w wielkiej będzie niesprawiedliwy. I odwrotnie. I tu mamy nagle zaskoczenie, że po wymaganiach stawianych diakonom nagle są wtrącone kobiety. Werset 11, przepraszam. Podobnie kobiety powinny być poważne, nieprzewrotne, trzeźwe, wierne we wszystkim. I tu jest kłopot dla biblistów, bo słowo greckie użyte tutaj oznacza zarówno kobietę, jak i żonę. Jedni są zdania, że może to dotyczyć po prostu żon tych diakonów, a przez rozszerzenie także i żon starszych. I chodzi o to, że żony takich braci muszą być poważne, to znaczy dosłownie godne szacunku, zachowują się godnie, budzą szacunek. Nie są to takie kobiety, jak o których się myśli, ojej, to się wzdycha, bo są i takie może w naszych zborach, prawda? Które no, nie budzą zbytnio szacunku. Są trudnymi kobietami. Dalej, czytamy nieprzewrotne i to nie jest dokładny przekład. Dosłownie z greki niediabelskie, nieoszczercze. Diabeł to znaczy oszczerca, więc takie żony unikają plotkowania i rzucania oszczerstw. Nie przekazują niesprawdzonych i często krzywdzących informacji. Żona takiego brata musi taka być. Dalej, trzeźwe, umiarkowane w nawykach, opanowane, wstrzemięźliwe. Wierne we wszystkim, czyli wierność Ewangelii, niezawodność, lojalność, godną zaufania. Potrafią zachować dla siebie tajemnice osobiste oraz sekrety rodzinne. A jeśli już się dowiedzą o jakiejś sprawie kontrowersyjnej w zborze, o czyimś upadku, to też nie będą tego rozsiewać. I teraz, drodzy, można to potraktować jako wymagania dla diakonis, po prostu dla sióstr, które jakąś funkcję w zborze pomocniczą pełnią, na przykład nauczają w szkole niedzielnej, ale można też potraktować jako wymaganie dla żon, że bracia ci usługujący powinni mieć takie żony. I nagle znowu mamy powrót do diakonów, 12 werset. Diakoni niech będą mężami jednej żony. To wymaganie już omówiliśmy w kontekście starszych. Dalej, mężami, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi. To myślę jest też jasne, bo o starszych też mówiliśmy, na czym to polega. Ale werset 13 mówi, bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. I dosłowny przekład jest taki. Bo ci, którzy mają za sobą dobrą służbę, zyskują sobie dobrą pozycję i wiele ufnej śmiałości w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. I tu mamy bardzo prosty przykład. Filipa i Szczepana. Oni zaczynali jako diakoni, zaczynali skromnie, od usługiwania wdowom przy stołach. Ale Pan ich potem wywyższył, zyskali dobrą pozycję. Obydwaj zostali potem wywyższeni, potrafili swobodnie głosić Ewangelię. Szczepan złożył mocne świadectwo o Chrystusie, które przypieczętował męczeńską śmiercią, ale świadectwo dał skuteczne. Do dzisiaj jest inspiracją dla nas wszystkich. Jak wspaniale znał Pismo Święte, jak wspaniale Stary Testament cytował. Oni nie mieli książkowej Biblii. To był brat naprawdę duchowy człowiek i jest dla nas przykładem. I miał w obliczu takiej udręki, jaką znosił twarz wręcz anielską. Zobaczmy, co było z Filipem. Filip został ewangelistą. Skutecznie głosił Ewangelię i pozyskał nowych uczniów w Samarii. I doprowadził też Etiopczyka do Chrystusa oraz do chrztu. Obydwaj też czynili cuda, bo trzeba też przyznać, że epoka apostołów szczególnie obfitowała w różne cuda i znaki. Także przedstawiliśmy sobie, drodzy, biblijne wymagania względem starszych i diakonów oraz kobiet, ewentualnie diakonis. I nie kierujmy się żadnymi innymi miernikami jak tymi przy doborze kandydatów na stanowiska w zborze. Nie kierujmy się tym, czy ktoś jest wzięty biznesmenem, dobrym organizatorem w jakiejś firmie, czy coś takiego, ale przede wszystkim bierzmy kryteria biblijne pod uwagę. Sami też co jakiś czas sprawdzajmy samych siebie przy użyciu tych kryteriów. I pamiętajmy, że znakomita większość tych wymagań to tak naprawdę wymagania dla każdego chrześcijanina, nie tylko dla starszego. Każdy powinien się starać im sprostać, bo tak naprawdę dlaczego starszy ma sprostać takim wymaganiom? Bo ma godnie reprezentować lud Boży. Godnym być też członkiem, żeby innym przewodzić, członkiem zboru. Niech Bóg nam w tym dopomoże, żebyśmy mieli mądrość i konsekwencje i bezkompromisowość w stosowaniu tych zasad biblijnych przy wyborze starszych i diakonów, czy ewentualnie diakonis. I niech Bóg da nam mądrość, byśmy umieli też sprawiedliwie i w zrównoważony sposób oceniać czyjeś życie. Bo nie każdy w równym stopniu opanowuje wszystkie te cechy. Niektórzy w większym stopniu mają zdolności do pełniejszego opanowania jednych cech, inni trudniej jest im opanować, ale ważne, żeby te wszystkie cechy były widoczne i żeby było wyraźnie to widoczne, że ten człowiek takim jest, jak tu jest napisane. Amen.